Witam Państwa, Lech Pilarski. Koalicja Obywatelska zapowiada zmiany w prawie aborcyjnym, co oceniane jest jako skręt tej partii na lewo, bo już się burzą konserwatywni członkowie Platformy. Natomiast na prawicy szukanie porozumienia. Z jednej strony zwalnianie koalicyjnych wiceministrów, a z drugiej hołubienie tych od Gowina. Czy to nie wróży głębszych podziałów i utraty większości w parlamencie? Konfederacja zaś wspiera przedsiębiorców w walce z lockdownem. Jak zatem walczyć z pandemią, skoro szczepienia nie idą tak szybko, a mutacje się mnożą? Czy liczyć bardziej na dyscyplinę społeczną, czy jednak epidemiczne obostrzenia? O tym dzisiaj w programie zapraszam. A dzisiaj są z nami senator Prawa i Sprawiedliwości Jacek Bogucki. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam Państwa.
Jest także poseł Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Truskolaski.
Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie.
No i próbujemy się połączyć z posłem Konfederacji Robertem Winnickim, ale na razie nie ma go na łączach. Jak będzie, to wprowadzimy go do naszej audycji. Ale zacznijmy od owego skrętu Platformy na lewo. Jak pan to komentuje, poseł Krzysztof Truskolaski?
Szanowni Państwo, nie jest to skręt w lewo. Platforma była i będzie partią centrum. My jednoczymy i środowiska konserwatywne, i te bardziej lewicowe. Prawie 30 lat, szanowni Państwo, mieliśmy kompromis aborcyjny i wiele osób się w nim nie zgadzało, ale jednak to był kompromis, który został wypracowany naprawdę w dużych bólach i przez praktycznie 30 lat przetrwał. Niestety PiS zdeptał, PiS zniszczył ten kompromis. Nie wiem, dlaczego tak zależało panu posłowi Kaczyńskiemu, aby ten kompromis po prostu rozwalić i aby narazić kobiety na ogromny ból. No, tylko chciałbym przypomnieć.
Trzymając się jednak faktów, panie pośle, to nie prezes Kaczyński, a jednak grupa posłów, która złożyła odpowiedni wniosek do Trybunału Konstytucyjnego.
Tak, i w tym była też pani poseł Pawłowicz, która później jako już sędzia Trybunału Konstytucyjnego orzekała tą sprawą. Więc jest to naprawdę bardzo, ale to bardzo kontrowersyjny, po pierwsze wniosek, a po drugie kontrowersyjny wyrok Trybunału, no, który został opublikowany, tak jak prawo.
No ale pytanie, dlaczego Platforma na przykład nie popiera wniosku o referendum albo coś w tym stylu, tylko przyjmuje odpowiednie karty, odpowiednie projekty, by tę sytuację rozwiązać?
Panie redaktorze, czy wyobraża sobie pan, że w dzisiejszych czasach, gdy rządzi PiS i ma większość w Sejmie, udałoby się takie referendum przeprowadzić? Proszę powiedzieć tak na logikę. Nie da rady. Nie da rady przeprowadzić referendum. Jest to po prostu niemożliwe, bo PiS zablokuje każde referendum. Więc my wychodzimy z propozycją. Jest to propozycja, w której otwieramy dyskusję, tak? My nie złożyliśmy jeszcze, panie redaktorze, żadnych projektów ustaw. To jest na razie początek dyskusji. Zarząd Platformy przyjął takie stanowisko, a teraz my wewnętrznie konsultujemy ten pomysł. Jak na razie muszę przyznać, że jest bardzo dobry odbiór naszego pomysłu.
No ale już są posłowie, którzy się burzą. Mówię w Koalicji Obywatelskiej.
Rzeczywiście grupa posłów konserwatywnych, bo tak jak mówię, Platforma łączy i tych bardziej konserwatywnych, i tych bardziej lewicowych, wystosowała pismo do przewodniczącego Borysa Budki z prośbą, aby nie było tego skrętu w lewo. Ale nie wiem, czy pan słyszał, ale nie było żadnych głosów po ogłoszeniu tej uchwały, po ogłoszeniu tego stanowiska, więc to stanowisko stara się łączyć i konserwatystów, i osoby o bardziej lewicowych poglądach. Zresztą my jako Platforma Obywatelska zawsze to podkreślamy, że w prawach światopoglądowych nie mamy dyscypliny partyjnej i możemy głosować zgodnie ze swoim sumieniem. I takie głosowanie, jeżeli ono się odbędzie, to na pewno będziemy wszyscy głosować tak jak nasze sumienie to nakazuje. Zresztą, panie redaktorze, też trzeba na to popatrzeć racjonalnie. To jest tylko wstęp do dyskusji, to jest propozycja, ale i tak w tym parlamencie raczej nie uda się uchwalić tego prawa, bo PiS zablokuje wszystko. Chciałbym przypomnieć, że w zeszłej kadencji Rzeczywiście była procedowana ustawa obywatelska o tak zwaną aborcję na życzenie do 12 tygodnia bez żadnych przesłanek dodatkowych. No i PiS w pierwszym czytaniu te projekty wszystkie odrzucał. Chociaż chcę przypomnieć, że pan Jarosław Kaczyński, jak był jeszcze posłem opozycji, mówił, że projektów obywatelskich w pierwszym czytaniu nie będzie odrzucał. I pan Jarosław Kaczyński nie odrzucił, ale jego posłowie ten projekt odrzucili. Więc uważam, że w tej kadencji niestety żadne prawo aborcyjne już nie zostanie uchwalone. No, będzie narażać kobiety na heroizm, na okropny ból. Nie wiem, czy państwo pamiętają, ale na przełomie października i listopada w Białymstoku i w województwie podlaskim, nawet w Wysokim Mazowieckim, odbyły się ogromne protesty społeczne przeciwko tej decyzji Trybunału Konstytucyjnego. I niestety ani Trybunał Konstytucyjny, ani premier Mateusz Morawiecki, ani prezydent Andrzej Duda no nie wsłuchali się w głos dziesiątek tysięcy mieszkańców. W Białymstoku był to największy protest od lat 90. Ponad 20 tysięcy mieszkańców. Więc naprawdę jest to ogromny problem. Ten wyrok Trybunału Konstytucyjnego, który, tak jak mówię, no jest obarczony niestety wadą prawną, bo nie dość, że sędziowie dublerzy, to jeszcze sędzia Krystyna Pawłowicz, która jeszcze do niedawna była posłanką PiS-u i pod tym wnioskiem się podpisała.
To posłuchajmy teraz senatora Jacka Boguckiego, bo pan wyraźnie pił do Wysokiego Mazowieckiego.
No cóż, to jest żenujące, co pan poseł mówi, bo z jednej strony zarzuca to, że Trybunał, niezależny Trybunał orzekł tak, jak nakazywała Konstytucja, no bo przecież w Konstytucji mamy zapisaną ochronę życia. I nikt nigdy do Konstytucji nie wprowadził zapisu, że życie zaczyna się w 12 tygodniu, w 13 czy w 11, a więc w określonym innym momencie niż poczęcie. Platforma chce taki zapis wprowadzić. Musiałaby też ten zapis wprowadzić do Konstytucji, ale już samo dyskutowanie na ten temat, czy zabijanie jest dopuszczalne, bo można mówić różnie na ten temat, ale no trzeba powiedzieć wprost, że to jest zabijanie. Ja już wielokrotnie o tym mówiłem, że prawo może dopuszczać zabijanie. Tak się dzieje na wojnie, tak się dzieje w obronie własnej, tak się dzieje w sytuacjach życiowych, które są dopuszczalne przez prawo. Także jeśli mówimy o tym, żeby chronić życie matki, i wtedy trzeba dokonać zabicia dziecka. Powiedzmy to wprost i no może brutalnie, ale no na tym to tak to wygląda. Tak to jest niestety. To takie decyzje, czy to lekarz, czy w określonych sytuacjach matka, oczywiście z udziałem lekarza, zgodnie z prawem mogła podejmować i może podejmować. Ale próba ustawiania progu życia przez Platformę Obywatelską, że tym progiem życia jest 12 tydzień, no jest jakimś po pierwsze zaprzeczeniem wiedzy naukowej, a po drugie no jest jakimś pójściem nawet nie w lewo, tylko w kierunku, no tu wprowadźmy aborcję, za chwilę dopuśćmy eutanazję bez zgody, bo tak przecież w niektórych krajach liberalnych się dzieje już w Europie, bez zgody tego, którego eutanazja ma dotyczyć.
Panie senatorze, ale
możemy pójść aż tak daleko.
Czy ten skręt Platformy Koalicji Obywatelskiej w lewo nie jest spowodowany tym, że ruch Szymona Hołowni depcze Platformie po piętach?
To jeśli by tak było, a Szymon Hołownia próbuje umiejscowić się pomiędzy Prawem a Sprawiedliwością a Platformą, no to znaczy, że Platforma posuwa się na lewo po to, żeby Szymonowi Hołowni dać pole do działania politycznego. No ciekawa koncepcja polityczna, jeśli taka jest realizowana, no to gratuluję pomysłu.
Czyli zabieramy głos lewicy, ale dajemy więcej na Szymona.
Przyszłemu koalicjantowi, no bo przecież to jest to samo środowisko, że część nawet działaczy wywodzi się z Platformy Obywatelskiej, z partii, także, a więc całego tego ruchu lewicowo-liberalnego, bo trudno doszukiwać się różnic i tak naprawdę dzielić w tej chwili ten ruch lewicowo-liberalny, całą stronę lewicowo-liberalną na poszczególne frakcje, bo tak naprawdę jest tam źle rozumiana, głupio rozumiana wolność gospodarcza, bo wolność gospodarcza dla wielkich korporacji, żeby przejmowały rynki, żeby niszczyły rodzimy kapitał, tak poglądy liberałów wyglądają i tych lewicowców, którzy do liberałów dołączyli, a z drugiej strony zupełna zatracenie człowieczeństwa, no bo zabijanie ludzi, czy to dzieci nierodzonych, czy ludzi starszych, no jest zatraceniem człowieczeństwa. Każde życie jest wartością. Tak wydaje mi się, nawet w czasach komunizmu nas wychowywano. A młode pokolenie, niektórzy z młodych ludzi uważają, że to jest dopuszczalne, że jak choćby na koronawirus umiera 60-latek, no to nic takiego się nie stało, bo to już, czy 50-latek, bo to już nie jest młody człowiek. Takie zatracenie człowieczeństwa. To stało się na Zachodzie. Brak w ogóle więzi rodzinnych, zrywanie ich. No zdarza się, że dzieci już nie jadą na pogrzeb rodziców, no bo po co mają tracić czas. Więc to zmierza w tym kierunku niestety, który na Zachodzie w dużej części społeczeństw niestety już przeważył. Mam nadzieję, że w Polsce to się nie stanie.
Panie redaktorze, muszę się odnieść jednym zdaniem dosłownie.
Może pan i dłużej.
Dziękuję. Pan senator już tak daleko zabrnął, że po prostu nie da się tego słuchać, panie senatorze.
Ale padła interesująca myśl, jakby mógł się pan do niej ustosunkować. Czy robicie miejsce Szymonowi Hołowni na prawej stronie?
Dobra, panie doktorze, Szymonowi.
A zabieracie, a chcecie zabrać, uszczknąć z elektoratu lewicy?
Nie, panie redaktorze, ja już powiedziałem na początku, że Platforma jest partią centrową. My chcemy współpracować i z elektoratem konserwatywnym i trochę bardziej lewicowym. I w żadną lewą stronę nie idziemy. Zacznijmy od tego. Ja wiem, że pan senator ma przekaz dnia i w przekazie dnia ma napisane: Platforma idzie w lewo, a prawica zostawia Hołownię.
Nie czytałem żadnych przekazów.
Nie jest to prawda.
Nie dotarły do Wysokiego.
My zostajemy na środku i o prawicowy, i o lewicowy elektorat chcemy się bić. To jest pierwsza
rzecz. Skoro jesteście na środku, to teraz wahadełko podąża w lewą stronę, tak?
Nie, panie redaktorze, nie podąża w lewą stronę, bo nasze propozycje nie są tak daleko idące jak propozycje lewicy, więc proszę to przeanalizować. Dla nas najważniejsze jest to, żeby nie burzyć tego kompromisu, który był zawarty 30
lat. No ale mleko się rozlało i nie ma co już wspominać, jak to było przez 30 lat. Pytanie o rozwiązania na przyszłość.
Pytanie, panie redaktorze, jeżeli PiS mówi, że to jest rozwiązanie niekonstytucyjne, które zostało uchwalone bodajże w 93 roku, to dlaczego przez tyle lat rządów? Teraz PiS rządzi już ponad 5 lat, w latach 2005-2007 2 lata, nie udało się wprowadzić rozwiązania legislacyjnego, który by to prawo zmieniał. Dlaczego, panie senatorze? Przecież mieliście większość 2005-2007, teraz macie większość praktycznie bez żadnych koalicjantów, więc mogliście to zrobić legislacyjnie, ale nigdy się nie udało. Musieliście się posłużyć kruczkiem prawnym, musieliście się posłużyć swoim Trybunałem Konstytucyjnym, bo to też chce sprostować. No nie można mówić o obecnym Trybunale Konstytucyjnym, że jest instytucją niezależną. Mogę tylko powiedzieć, że zasiada tam była posłanka profesor Pawłowicz, były poseł, były prokurator stanu wojennego pan Piotrowicz. I czy wy uważacie, że to jest niezależna instytucja? Przewodniczącą tego Trybunału jest tak zwane, tutaj cytuję, odkrycie towarzyskie pana prezesa Kaczyńskiego. Trybunał nie ma nic wspólnego z niezależnością. Ten Trybunał nie ma nic wspólnego z niezawisłością. Jest to Trybunał w 100% upolityczniony przez polityków Prawa i Sprawiedliwości. I tu trzeba głośno mówić. Miał PiS problem z epidemią, no to wprowadził temat, powiedzmy, że zastępczy. Ale przez to orzeczenie tysiącom kobiet zadajecie ból. Widział pan, panie senatorze, ile osób protestowało, ile osób się nie zgadzało z tym wyrokiem. Więc proszę, wsłuchajcie się w głos ludzi, wsłuchajcie się w głos mieszkańców Polski. A jeżeli nie chcecie się wsłuchać, to po prostu się nie wtrącajcie w te sprawy, bo widać, że wam to słabo wychodzi.
Dura lex sed lex, jak powiedzieli Rzymianie, i to jednak hasło nadal obowiązuje. A jaka jest pana refleksja, senator Jacek Bogucki?
No tak, tylko przy tym, co mówi pan poseł, no sam sobie zaprzecza, bo z jednej strony mówi, że to był dobry kompromis, a z drugiej strony chce wraz z swoją partią zmieniać ten kompromis i pójść...
Nie ma już tego kompromisu.
Bardzo daleko.
Ale nie ma tego kompromisu już.
No tak, ale dlaczego to nie jest propozycja? No dobrze, to uchwalmy tak jak podobną wersję, jak była obowiązująca do tej pory zgodna z konstytucją. Nie, wy chcecie zaproponować liberalizację całkowitą, no bo przecież
dopuścić
zabijanie dzieci narodzonych.
Czekamy zatem na dalsze jednak rozmowy i rozwiązania. Na razie jest to, co jest, a zatem obowiązuje wyrok Trybunału Konstytucyjnego i teraz ruch jest po stronie parlamentu po to, żeby wybrać czy odpowiednią komisję i uzgodnić jakiś projekt, w każdym razie prowadzić ewentualną nowelizację prawa. To ja proponuję teraz przejść na prawą stronę i zobaczyć, co tam się dzieje. No jest kłopot z porozumieniem, panie senatorze.
Porozumienie jest samodzielną partią. Jeśli ma problemy wewnętrzne, to wewnątrz partii je rozwiązuje. Ale koalicja jest, trwa, wszystkie strony zapewniają, że nie mają zamiaru nic w tym zakresie zmieniać, więc tutaj nic nie dzieje się takiego, żeby były powody do jakichś obaw o trwałość koalicji, czy o to, jak pan redaktor na wstępie wspomniał, czy będą wcześniejsze wybory, czy nie, takich ani planów nie ma, ani zagrożeń nie ma.
No ale to ma wpływ, panie senatorze.
Natomiast
ma to wpływ jednak na realizację ewentualnie programu Prawa i Sprawiedliwości, no bo pewne daleko idące projekty nie będą na przykład wykonane, jak chociażby sprawa ustawy medialnej, bo porozumienie się nie zgadza. Wcześniej były problemy z wyborami prezydenckimi. To powoduje, że no, ostrze zmian prawicowych zostanie stępione.
Koalicje zawsze mają to do siebie, że muszą dochodzić do kompromisu. Tu nie, gdyby Prawo i Sprawiedliwość rządziło samodzielnie, wtedy moglibyśmy w całości realizować swój program. Jeśli mamy koalicję z Porozumieniem i Solidarną Polską, oczywiście to są mniejsze ugrupowania, no ale także wypowiadają swoje zdanie, spotykają się najwyższe gremia poszczególnych tych partii po to, żeby rozmawiać i ustalać wspólne stanowisko, ale nie jest niczym dziwnym, że przed takim ustaleniem poszczególne ugrupowania mogą zgłaszać inne pomysły na rozwiązania. Natomiast
ale czym by pan wytłumaczył,
wypracowane zostanie wspólne, tak?
Czym by pan wytłumaczył, że zwalniany będzie wiceminister Kowalski z Solidarnej Polski, a inni wiceministrowie, ci z Porozumienia, mimo wycofania rekomendacji partyjnej, będą nadal na urzędach?
Jeśli chodzi o ministra Kowalskiego, to no tutaj jeśli walczymy z pandemią, to nie może być tak, że którykolwiek członków rządu ma w tym zakresie zdanie inne. Pewnie wszyscy mamy wątpliwości, bo jak to mówił wielokrotnie i minister zdrowia, i pan premier Morawiecki, i wielu polityków, ciągle uczymy walki z tą pandemią, bo przecież żaden kraj na świecie nie był przygotowany do tego i pewni też błędy popełniamy jak wszyscy, ale tych błędów w Polsce jest zdecydowanie mniej, bo jednak mimo wszystko sytuacja w Polsce jest lepsza niż w innych. Ona się zmienia, ale jest lepsza niż w innych krajach, choćby z nami sąsiadujących. Natomiast no, jawne zachęcanie do tego, żeby nie stosować pewnych reguł obowiązujących w Polsce w walce z tą pandemią, no, nie może się przydarzyć członkowi rządu. Natomiast jeśli chodzi o pozostałych panów ministrów, no tutaj nie było takich sytuacji, w których byłby powód poza cofnięciem rekomendacji do ich odwołania. No ale trzeba pamiętać, że rząd to jest rząd Prawa i Sprawiedliwości, koalicji Zjednoczonej Prawicy, ale też jest to rząd pana premiera Mateusza Morawieckiego i tu pan premier podejmuje decyzję w zakresie powołania i odwoływania wiceministrów. W przypadku ministrów jest taka propozycja przedstawiana panu prezydentowi, więc tu trzeba było pytać pana premiera o to, czy ma zamiar podejmować tego typu decyzje.
No ale nie widzi pan tutaj pewnych rozbieżnych działań i oczekiwań? No,
nie, bo zupełnie inne są powody odwołania wiceministra Kowalskiego, zupełnie inne przesłanki dotyczące pracy pozostałych członków rządu.
Jak by pan to komentował, Krzysztof Truskolaski?
Szanowni państwo, no, to jest wojna w rodzinie, która trwa już ponad pół roku. Rząd zamiast zajmować się epidemią, zamiast zajmować się tym, że codziennie umiera setki Polaków, codziennie umierają polskie biznesy, takie na przykład jak restauracje, czy w ciężkiej sytuacji jest branża turystyczna, to rząd zajmuje się jak zwykle samym sobą. Nie ma to znaczenia, czy pan minister Kowalski będzie w rządzie, czy nie będzie, bo na jego miejsce przyjdzie jeszcze gorszy minister. Oczywiście pan minister Kowalski był bardzo słabym ministrem i miejmy nadzieję, że jeszcze gorszy nie przyjdzie, ale tak niestety w PiS-ie jest, że jeden zastępuje drugiego i jest jeszcze po prostu gorzej. Ja patrzę na to z ogromnym niepokojem, że pan premier Morawiecki zamiast zajmować się zarządzaniem krajem, zarządzaniem tą zarazą, tą pandemią, no zajmuje się zmianami personalnymi w rządzie. Widać oczywiście, że jest zgrzyt.
No ale to w każdej sytuacji było, w każdej sytuacji rządowej, koalicyjnej, że premier niezależnie od kryzysów musiał zajmować się stanem koalicji, musiał zwalniać koalicjantów bądź nie, w zależności od tego, czy koalicjanci brykali, czy też nie.
Panie redaktorze, no ale tak poważnej sytuacji nie mieliśmy od wielu, wielu lat. Liczba zgonów jest naprawdę zatrważająca i no ta pandemia naprawdę wszystkich zaskoczyła. Tutaj nie mogę mieć pretensji za te działania rok temu, w marcu, w kwietniu, bo rzeczywiście nikt nie był na to przygotowany na całym świecie i rząd polski też nie mógł być przygotowanym. Ale to, co się działo później, no to mogę już tutaj wyrazić swój żal i ogromne zastrzeżenia, no bo w trakcie kampanii prezydenta Andrzeja Dudy pan premier Morawiecki powiedział, że nie ma już się czego bać. Ta pandemia jest w odwrocie. No i później we wrześniu druga fala, 27 tysięcy zachorowań dziennie. I czy to się nazywa odwrót? Nie. Rząd premiera Morawieckiego nie zdał egzaminu. W okresie wakacyjnym zamiast przygotować się do drugiej fali, a wszyscy specjaliści jednym głosem mówili, że w Europie będzie druga fala po wakacjach, niestety brał udział po pierwsze w przepychankach wewnętrznych, a po drugie w kampanii i w reelekcji Andrzeja Dudy. Jest to naprawdę ogromne miesiące zaniedbań i to widzimy teraz w statystykach.
Boję się niestety, w przekazie nie skończyło, nadal to obowiązuje. Przekaz dnia po stronie Platformy.
Nie mamy, bo ciągle
słyszane są te same argumenty.
No, ale panie redaktorze, no wystarczy popatrzeć na liczbę zachorowań. Tak? Nagle po wakacjach, po skończonej kampanii wyborczej, wszyscy, ale to wszyscy epidemiolodzy mówili, że musimy się dobrze przygotować do drugiej fali i się nie udało. Nie wiem, czy pamiętacie państwo, jak kredki po kilkanaście godzin nie mogły przywozić pacjentów do szpitali, bo szpitale były zapchane. To jest wina rządu, to jest wina pana Mateusza Morawieckiego i tutaj nikt nie powie, że białe jest czarne. Więc panie redaktorze, zbliża się trzecia fala. Jak widać,
mamy... Jeszcze powrócimy do tej sprawy, jeśli pan pozwoli, za chwilę. Nie udaje nam się połączyć z panem posłem Robertem Winnickim z Konfederacji. Tak bywa. Natomiast jak tę sprawę i to, co przed chwilą powiedział pan poseł Truskolaski, komentuje senator Jacek Bogucki.
Panie redaktorze, ja tylko jedno słówko. Na zakończenie już tematu. Rząd zamiast zajmować się swoimi wewnętrznymi problemami, powinien zająć się pomocą przedsiębiorcom i pomocą Polakom, którzy borykają się z pandemią. Mam nadzieję, że jak najszybciej to rząd zrozumie, a jeżeli nie zrozumie, no to liczę na mądrość premiera Jarosława Gowina, który nie zapowiada, ale którego ruchy pokazują, że może z tej koalicji wyjść. I to by było chyba najlepsze dla Polski, gdyby wreszcie ta rządząca koalicja przepadła.
Senator Jacek Bogucki.
Ojejku, no cóż można powiedzieć po takim steku kłamstw i bzdur. Wystarczy zacytować zdania czy to ministra zdrowia, czy premiera z wiosny ubiegłego roku, późnej wiosny, czy wczesnego lata, kiedy wielokrotnie mówiliśmy i mówiono, że pandemia odstępuje, nie ma już się czego bać i można przeprowadzić wybory, co okazało się prawdą, ale że na jesieni będzie druga fala. Ja sam, gdy była debata z wprowadzaniem, przesuwaniem wyborów i wprowadzaniem klęski żywiołowej, mówiłem w Senacie właśnie dokładnie to. No dobrze, wprowadzamy. To kiedy wybory będą? Jesienią, kiedy będzie o wiele pewnie trudniejsza sytuacja epidemiologiczna. Nie trzeba być lekarzem, żeby rozumieć, że no tak działały na ogół wirusy, że atakują nas wiosną, jesienią, kiedy jest bardzo ciepło, ładnie, na ogół nie chorujemy na tego typu choroby, więc pewnie nie z sytuacji epidemiologicznej związanej z koronawirusem, ale ogólnej wiedzy każdy z nas mógł to czuć i czuł i wiedział. Więc pan poseł po prostu kłamie, bo mówi o tym, o czym mówił premier, że sytuacja jest już taka, że koronawirus jest opanowany, ale opanowany na pewien moment, a na jesieni wróci. A wy chcieliście zafundować wybory jesienią. To był że będzie najtrudniejsza sytuacja. To właśnie były wasze propozycje wtedy.
No ale teraz trzecia fala nam grozi.
Natomiast jeśli chodzi o przygotowanie, jeśli chodzi o walkę z koronawirusem, no to panie pośle, odwołanie wiceministra to jest jeden podpis i przygotowanie odpowiednich dokumentów, a decyzję z tego, co znam pana premiera, podejmuje bardzo szybko, więc naprawdę nie zabierało mu to czasu niezbędnego na przygotowywanie się do walki z koronawirusem, czy na działania inne rządu, bo przecież musimy pamiętać, że poza walką z epidemią bieżące funkcjonowanie państwa w każdym zakresie musi trwać, odbywać się i muszą być podejmowane setki, tysiące, dziesiątki tysięcy, setki tysięcy, czy nawet miliony decyzji różnego rodzaju, na różnych szczeblach władzy państwowej, więc no to jest taka demagogia, której aż u młodego człowieka, jakim jest pan poseł, aż trudno słuchać.
A trzecia fala, jak pan sądzi? Swego czasu kierował przez moment pan szpitalem w Wysokim Mazowieckim, a tam też pierwsza fala ostro uderzyła w Wysokie. Czy na drugą falę, na trzecią falę jesteście przygotowani? Jak pan ocenia?
Jeśli chodzi o przygotowanie na to, co można przewidzieć, to oczywiście to przygotowanie jest. Natomiast trzeba pamiętać, że w przypadku epidemii sytuacja jest bardzo dynamiczna, zmienna i zarzucanie takich pojedynczych przypadków, że gdzieś tworzyły się kolejki, no jest naprawdę nie na miejscu, bo no też epidemia nie rozwija się równomiernie. Druga fala w przypadku między innymi Wysokiego Mazowieckiego, w ogóle Podlasia, była o wiele mniejsza. Początek też epidemii był u nas zdecydowanie w województwie mniejszy niż w innych rejonach Polski. Potem był trudny okres, więc tutaj trzeba pamiętać, że tu sytuacja jest dynamiczna i żadne państwo na świecie nie było i nadal nie jest przygotowane do tego, żeby w przypadku bardzo dużej ilości zachorowań, to co działo się we Włoszech, choćby w Hiszpanii, w wielu innych krajach, żeby i służba zdrowia i państwo było w stanie zapewnić wszystkim natychmiastową pomoc. Z tego musimy sobie zdawać sprawę. Jeśli to będzie ten poziom, jaki był na jesieni, a więc zachorowania na poziomie 10-20 tysięcy, to jest to do udźwignięcia. Jeśli to będzie 100, 200 czy milion zachorowań w ciągu krótkiego okresu czasu, to nie ma takiego systemu, nie ma takiego państwa, które by sobie z tym było w stanie poradzić. Natomiast to, jaka będzie ilość, zależy od też naszej samodyscypliny. Bo trzeba pamiętać, że poza działaniami państwa to bardzo ważna jest samodyscyplina. Tu no niestety zbyt często i to niestety zbyt często u młodych ludzi widzę takie patrzenie na tą chorobę z przymrużeniem oka albo nawet z zupełnym negowaniem jej istnienia czy jej skutków. Wynika to pewnie z tego, że wśród młodych ludzi przypadki śmiertelne na szczęście zdarzają się bardzo rzadko. Nawet zachorowania zdarzają się zdecydowanie rzadziej niż w moim pokoleniu, czy jeszcze starszym mojej mamy pokoleniu. No ale no, powinniśmy mieć tą współodpowiedzialność. To jest między innymi efekt tej waszej nagonki, tej waszej liberalizacji życia, zanikania więzi rodzinnych, zapominania o tym, że każdy ma prawo do życia. To jest właśnie ten efekt tej liberalnej polityki, którą próbowaliście w Polsce niestety przez lata prowadzić, wprowadzać. Jako ugrupowanie, bo pan poseł w tym wtedy nie uczestniczył. Tak więc musimy sobie zdawać sprawę z tego, że jeśli będziemy przede wszystkim unikać zbędnych kontaktów, unikać tego, co może przenieść zarażenie z jednej strony na do rodziny, potem w rodzinie przenosić wśród znajomych, to będzie o wiele łatwiej nam wszystkim sobie z tym poradzić i też dotrwać do momentu, kiedy medycyna będzie w stanie poradzić sobie z tą chorobą całkowicie. Naprawdę zbyt wielu ludzi, którzy nie mieli chorób współistniejących, zmarło także w mojej rodzinnej gminie, w moim rodzinnym powiecie czy u nas w województwie. A każda ta ofiara powinna dawać nam tą dozę i empatii, ale z drugiej strony rozwagi. Rozwagi, żebyśmy no to, co jest konieczne, bo nie jesteśmy w stanie izolować się wszyscy przez już rok prawie, niedługo będzie rok tego okresu w zupełności, ale po prostu starać się unikać tych miejsc i tych sytuacji, w których możemy się zarazić, a potem przenieść ewentualnie tą chorobę dalej. Ja chorowałem, moja żona niestety zaraziła się ode mnie, ale mieszka z nami moja mama, która skończyła w tym roku 90 lat i udało nam się ją ochronić, mimo że mieszkamy przecież w tym samym domu. Mieszka moja córka, zięć, wnuczka i też nie zarazili się. Więc nawet w jednym budynku można tego uniknąć. No mamy to może łatwiej, że dom jest z możliwością osobnego i korzystania z łazienek i kuchni, ale nie w każdej rodzinie wielopokoleniowej jest to możliwe. No ale pamiętajmy, że ja już po swoim przypadku wiem, że to jednak trzeba troszkę dłużej, akurat wtedy pracowaliśmy z kolegami, z senatorami, z których jeden no nie wiedział, że jest zarażony, ale był już zarażony. Myśmy tą chorobę, przynajmniej ja, po dwu-trzygodzinnej pracy niestety dopadła, ale krótki kontakt chyba nie jest aż tak niebezpieczny. Przynajmniej moje osobiste doświadczenia pokazują, bo to nie tak, że z mamą nie mamy kontaktu, że nie widzimy się, ale starzyliśmy się, czy z córką, zięciem, więc staraliśmy się tego unikać. I apeluję szczególnie do młodych ludzi, żeby nie lekceważyli, bo wtedy będzie nam wszystkim łatwiej.
Krzysztof Truskolaski.
No, panie redaktorze, nie chcę komentować tych słów pana senatora o tym, że Platformie Obywatelskiej nie zależy na życiu starszych osób i wprowadzali takie rozwiązanie legislacyjne, jak rządzili, że nawet dążyli do tego, żeby te osoby krócej żyły. No to po prostu stek głupot, stek kłamstw. Nie dam rady nawet.
Może już bez epitetów, ale pytanie tylko, o lockdown. Czy nadal tylko jednak utrzymywać? Czy pana nie zaskakuje na przykład wniosek białostockich naukowców, że tak dużo mutacji jest w naszym województwie?
Panie redaktorze, rzeczywiście od tygodnia obserwujemy znaczny wzrost zachorowań. Średnio to jest o 2000 zachorowań dziennie. I no, musimy się przygotowywać, że ta trzecia fala będzie. Z jednej strony dobrze, że służba medyczna jest już zabezpieczona, że większość osób z grupy zero jest zaszczepiona. Dobrze, że seniorzy również są w wielu przypadkach zaszczepieni, ale no, tych szczepionek jest jeszcze za mało. Te szczepienia idą po prostu za wolno. Ja mogę tylko podać przykład Izraela, gdzie już zaszczepiono 90% społeczeństwa i tam ta pandemia, ta epidemia rzeczywiście jest w odwrocie i na to są dowody naukowe. Jeżeli chodzi o województwo podlaskie, no myślę, że duża mobilność społeczeństwa powoduje to, że te odmiany, nawet ta odmiana afrykańska przybyła już do województwa podlaskiego, ale z drugiej strony no, nie możemy sobie pozwolić na pełny lockdown. I tak wiele branż jest zamkniętych, tak jak branża gastronomiczna, czy do niedawna branża turystyczna, więc na to sobie drugi raz pozwolić nie możemy. I te przypadki oczywiście będą, ale tutaj zgadzam się z senatorem Boguckim, że należy te kontakty społeczne maksymalnie ograniczać, że należy nosić maseczki, należy dezynfekować ręce, bo to jest naprawdę bardzo, ale to bardzo istotne. I tutaj cieszę się, że też jest trochę zmiana stanowiska rządu. Może późno, ale wreszcie rząd i minister zdrowia zobaczył, że przyłbice czy chusty nie pomagają zapobiec epidemii koronawirusa, nie zapobiegają zachorowaniu. I cieszę się, że wreszcie dostrzeżono tą potrzebę zakładania tych maseczek z filtrami, bo rzeczywiście one bardziej chronią nasze społeczeństwo. No i ja oczywiście mam nadzieję, że uda się uniknąć tej trzeciej fali tak bolesnej, jak była fala druga. No, umierało dziennie setki osób i mam nadzieję, że dzięki temu, że już część społeczeństwa jest zaszczepiona, to jednak ta trzecia fala nie będzie tak niebezpieczna. Ale to oczywiście zobaczymy. Wiele zależy również od nas samych, wiele zależy od naszego podejścia. Ja liczę na to, że no jeszcze te 2-3 miesiące wytrzymamy, że uda nam się powstrzymać tą trzecią falę. A jak wiemy, patrząc historycznie, w maju ta epidemia jest trochę mniej groźna i może uda nam się do tego maja dotrzymać. No liczę również na to, że przyspieszymy tempo szczepień, że będzie można zaszczepić osoby przewlekłe, chore, osoby zmagające się z chorobami onkologicznymi, no seniorów, bo teraz szczepimy tylko osoby 70+, ale mamy jeszcze osoby, które są które mają ponad 60 lat, które też są bardzo narażone na tą pandemię, a nie mają możliwości jeszcze się zaszczepić, więc liczę na to, że rząd przyspieszy ten system szczepień, że osoby najbardziej narażone, które są no, nie dość, że na pierwszej linii frontu, ale najbardziej narażone na śmierć, będą zaszczepione i wtedy rzeczywiście powoli będziemy mogli sobie radzić z tą pandemią.
Dziękuję panom bardzo. To wszystko jednak zależy od dostaw, od producentów szczepionek, bo jak będzie więcej szczepionek, to z pewnością system przyspieszy, jeśli chodzi o liczbę zaszczepionych. Naszymi gośćmi byli dzisiaj senator Prawa i Sprawiedliwości Jacek Bogucki. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Poseł Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Truskolaski.
Dziękuję bardzo.
Umawiał się z nami poseł Konfederacji Robert Winnicki, ale nie dołączył do spotkania. Trudno. Dziękuję za uwagę. Lech Pilarski, do usłyszenia.